Dzisiaj, zanim zacznę czytać tekst, który, a wracamy do Dziejów Apostolskich, nie wiem, czy pamiętacie, że przerabiamy Dzieje Apostolskie, to chciałbym wam taki obraz namalować, żebyście tak mieli go w pamięci. Pomyślcie sobie, że jesteście osobą, która zagląda do pokoju przez dziurkę od klucza. Gdzie jest może trochę nawet półmrok, ale patrzycie przez tą dziurkę od klucza, tam z jednej strony, z drugiej, naginacie się, jak patrzycie w jedną, to nie widzicie drugiej i budujecie sobie na podstawie tego obraz. Nie widzicie wszystkiego, nawet nie widzicie, czy na ścianie, na której jest ta dziurka, na przykład nie ma jakiegoś drugiego pokoju, ale macie przekonanie, że właściwie widzicie cały pokój. A jeszcze ciekawiej się robi, jak pomyślicie o drugiej osobie, która powiedzmy patrzy z drugiego krańca na ten sam pokój i zaczynacie ze sobą dyskutować, kto widzi lepiej, kto ma rację. Lubię taki obrazek, może się Pawlo uda go wyświetlić, chyba go wszyscy znacie. To jest właśnie to, że patrzymy czasami na te same rzeczy, a wyciągamy odmienne wnioski. I jesteśmy w stanie pójść w zaparte, że my mamy rację, ponieważ my wiemy lepiej. I z podobnymi sytuacjami, dzisiaj będziemy się w tym tekście, który dzisiaj będziemy czytać, spotykać, że ludzie widzą różne rzeczy i wyciągają różne wnioski. Więc warto pamiętać, że czasami nie mamy całego obrazu, a na podstawie tego wyciągamy jakieś wnioski. Przypominam, że przerabiamy Dzieje Apostolskie. Jesteśmy w 21 rozdziale. Rozdziałów mamy 28. A ostatnie kazanie z Dziejów Apostolskich mieliśmy, sprawdziłem, 3 lipca, czyli prawie 2 miesiące temu. Nic dziwnego, że te Dzieje Apostolskie, słuchajcie, przerabiamy już 2 lata, bo też sprawdziłem, pierwsze kazanie z Dziejów Apostolskich mieliśmy 21 czerwca 2020. Także już ponad 2 lata, fragment po fragmencie, właśnie a czasami w wakacje, tak jak teraz właśnie mieliśmy gości, korzystaliśmy, którzy nas ubogacali swoim słowem, znaczy Słowem Bożym, ale swoimi kazaniami, więc trochę to rozważanie nam się rozciąga w czasie, więc warto wiedzieć, co się wydarzyło, myślę, w ostatnim czasie, bo 2 miesiące temu czytaliśmy ten fragment i przypominam, jesteśmy w 21 rozdziale i Paweł jest w drodze do Jerozolimy. Czytaliśmy, że powiedział, że chce dotrzeć tam na święto Pięćdziesiątnicy. Czytaliśmy to wcześniej w Dziejach Apostolskich, że święto Pięćdziesiątnicy, święto zesłania Ducha Świętego, ale ono nawiązuje do tradycji żydowskiej. Jak sobie znalazłem, że święto Pięćdziesiątnicy zwane jest też świętem tygodni. Nazywa się Szawuot i jest jednym z 3 świąt pielgrzymich, w których Izraelici mieli obowiązek stawić się do Jerozolimy. Te 3 święta to były Przaśniki, Szewułot i Sukot i to były święta związane z plonami i one też nawiązywały do wyjścia z Egiptu, wędrówki przez pustynię i do tego byli zobowiązani Izraelici, żeby te święta obchodzić. Dlatego Paweł chce dotrzeć na te święta. Jest to dla niego ważne. Wie, że tam będzie dużo pielgrzymów, będzie dużo ludzi i też myślę, że niesie ze sobą jałmużny, dary, które zbierał podczas swojej tej 3 podróży misyjnej i chce na ten czas je przynieść właśnie do Jerozolimy. I to jest ważne. W 19 rozdziale czytamy, że był w Efezie, gdzie były rozruchy. Czytaliśmy też o tym, że uzdrowił młodzieńca, który wypadł z okna. I też czytamy w 20 rozdziale, że wie, że podąża do Jerozolimy, ale do końca nie wie po co. I to jest 20 rozdział, 22 werset. Czytamy tak. I oto teraz, zniewolony przez ducha, idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka. Prócz tego, o tym, o czym do mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. Paweł widzi, w jakim kierunku idzie, ale nie widzi szczegółów. Tak jak przypomnę nam w tym pokoju mniej więcej, że on wie, że podąża w jakimś kierunku, ale szczegółów nie zna wszystkich. Wsiada na, to mówi do starszych w Efezie, jak się z nimi żegna, wsiada na statek, udaje się do Tyru, później do Cezarei, to jest około 2 dni drogi od Jerozolimy, dociera do starszych w Cezarei i tam pojawia się Agabus, to czytaliśmy ostatnio, który prorokuje, że Paweł będzie pojmany. To w 21 rozdziale od 11 wersetu czytamy tak. I przyszedł do nas Agabus właśnie, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce i rzekł, To mówi Duch Święty, męża, do którego ten pas należy. Tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą go w ręce pogan. A gdy to usłyszeliśmy, prosiliśmy zarówno my, jak i miejscowi, aby nie szedł do Jerozolimy. Wtedy Paweł odrzekł, co czynicie płacząc i rozdzierając serce moje? Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. A gdy się nie dał nakłonić, daliśmy spokój i powiedzieliśmy, niech się dzieje wola Pańska. I tydzień temu, 2 lipca, poprzednim razem rozważaliśmy, czy to może Agabus nie był pod działaniem Ducha Świętego, a może Paweł działał przeciwko Duchowi Świętemu, no bo przecież tutaj przecież to był prorok, a Paweł inaczej postąpił. I to jest właśnie ta sytuacja, kiedy Agabus mówi, co się stanie z Pawłem, a ludzie na podstawie tego wyciągają inne wnioski. Oczywiście robią to z troski, z miłości do Pawła. Mówią, Pawle, jeżeli macie to spotkać, to lepiej tam nie idź. Uchronisz się od tych więzów i tak dalej. Paweł jednak mówi, nie, Duch Święty mówi, że ja mam tam iść. Nie wiem dokładnie, przekonuje mnie o tym, że będą jakieś uciski, ale on wie, że ma to wykonać, ma swoją misję do wykonania. Podobną sytuację mamy z Piotrem i Jezusem, kiedy Jezus mówi, że ma być ukrzyżowany, że ma umrzeć i ma zmartwychwstać. Co Piotr mówi? Bierze go na bok i go poucza. Mówi, Panie, no nie mów tak, nie? Pan Jezus bardzo ostro reaguje. Nazywa go szatanem. Nie mówi, że jest szatanem, ale nazywa go szatanem, ponieważ Piotr, kierowany troską o Jezusa, o swojego mistrza, chce go uchronić od tego i tych wszystkich towarzyszy od tej sytuacji, a Jezus wie, że ma do wykonania misję. Ma pokazać swoje posłuszeństwo Ojcu i ma dokonać odkupienia za wielu. Ta sama sytuacja, a różne wnioski. Różne osoby mają różne poznanie i wyciągają różne wnioski. Wracając do naszego tekstu, jesteśmy w 21 wersecie, w rozdziale i będziemy czytać od 15 do 26 wersetu. Zaraz będziemy wyświetlone, ale chciałbym jeszcze pokazać taki, ładnie to się nazywa, kontekst tej sytuacji, gdzie Paweł idzie, bo zauważcie, że uczniowie, którzy z nim idą, tam już tekst się wyświetla, uczniowie, którzy z nim idą, oni wiedzą, co czeka Pawła. Więc to nie jest taka sytuacja, że oni tam radośnie idą i mówią, ale będzie super w Jerozolimie. Oni spodziewają się, że coś się wydarzy. Być może Paweł umrze. Oni tego na pewno nie wiedzą. Ale to nie jest taka sytuacja, że będzie super. Coś podejrzewają, że inaczej. I warto wiedzieć, że Jerozolima w tamtym czasie była miastem pełnym napięć. To jest czas, kiedy dalej jest pod okupacją rzymską, Rzymian, więc Rzymianie tam, nazwijmy, pełnią swoje rządy. To nie jest ta Jerozolima, którą pamiętamy, powiedzmy, z drugiego rozdziału, gdzie trwali w nauce apostolskiej, mieli wszystko wspólne, się modlili razem. Owszem, oni byli jednością, ale to jest Jerozolima, gdzie jest dużo napięć, ponieważ wzmaga się nacjonalizm żydowski. Są takie grupy zelotów, sykariuszy, którzy postanawiają już czynnie przeciwstawiać się okupantowi, czyli Rzymianom. Chcą z nimi walczyć i myślą, że dzięki takiej otwartej walce przybliży się królestwo, czyli przyjdzie Mesjasz, bo oni Jezusa nie uznawali jako Mesjasza. Więc jest taka sytuacja dość ciężka. Też, jak będziemy czytać w tym tekście, dlatego też między o tym mówię, wśród chrześcijan, wśród zborów jest przekonanie, że Paweł naucza odejścia od Mojżesza i naucza, że zakon jest nieważny i to też powoduje takie napięcia w zborze. I o tym zaraz będziemy czytać, jak zbór reaguje na to, na tą sytuację. Otwórzmy Biblię, albo kto nie ma Biblii, to może czytać od 15 wersetu. A po upływie tych dni, przygotowawszy się, wyruszyliśmy do Jerozolimy. Towarzyszyli nam też niektórzy uczniowie z Cezarei, prowadząc nas do niejakiego Mnanzona z Cypru, dawnego ucznia, abyśmy u niego zatrzymali. A gdy przybyliśmy do Jerozolimy, bracia przyjęli nas radośnie. Nazajutrz zaś poszedł Paweł z nami do Jakuba, a gdy przybyli wszyscy starsi, pozdrowiwszy ich, wyłożył im szczegółowo, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego służbę. A oni, gdy to usłyszeli, chwalili Boga i powiedzieli mu: widzisz, bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. O tobie jednak powiedziano im, że wszystkich Żydów, którzy żyją między pogonami, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywali dzieci, ani nie zachowywali zwyczajów. Co tu robić? Z pewnością usłyszą, że przyszedłeś. Zrób więc to, co ci mówimy. Jest między nami czterech mężów, którzy uczynili ślub. Weź ich, poddaj się wraz z nimi oczyszczeniu i pokryj za nich koszty, aby mogli ostrzyc głowy. Wtedy wszyscy poznają, że to, co im o tobie powiedziano, nie odpowiada prawdzie, lecz że i ty sam przestrzegasz zakonu. Co się zaś tyczy tych pogan, którzy uwierzyli, wysłaliśmy na piśmie nasze zalecenie, aby się wystrzegali rzeczy ofiarowanych bałwanom i krwi i tego, co zadławione i nierządu. Wówczas Paweł, wziąwszy owych mężów, poddał się wraz z nimi oczyszczeniu następnego dnia i wszedł do świątyni, zgłaszając zakończenie dni oczyszczenia i czas złożenia ofiary za każdego z nich. Tutaj zakończymy. Kolejny odcinek będzie wkrótce. Łukasz, który to relacjonuje, mówi tutaj w pierwszej osobie, więc jest świadkiem tego wszystkiego. I ten fragment można podzielić na takie trzy części. Pierwsza to jest, jak uczniowie podążają do Jerozolimy z Pawłem, później sama rozmowa ze starszymi i przyjęcie ślubów. I chyba ta środkowa część jest najistotniejsza i na niej się będę chciał skupić. Natomiast warto pamiętać, że Paweł podąża z Cezarei do Jerozolimy. To jest około 2 dni drogi, około 100 kilometrów. Po drodze właśnie nocują u ucznia Mnanzona, ponieważ, no mówię, jako że to są 2 dni drogi, to muszą gdzieś po drodze przenocować i udają się do Jerozolimy. I tak jak mówię, mają świadomość, co tam może czekać Pawła. Więc to już jest takie pewne napięcie. I kiedy przychodzą, bracia przyjmują ich radośnie. Ważne, myślę, stwierdzenie, że zwłaszcza to, co mówiłem, że Jerozolima jest takim niespokojnym miejscem, a oni go z radością przyjmują. A myślę, że mogli się spodziewać, że pojawienie się Pawła w Jerozolimie może wzbudzić zamieszki. Co w dalszych fragmentach, jak będziemy czytać, potwierdzi się. Mimo to oni przyjmują go z radością. I w 18 wersecie czytamy, że Paweł spotyka się z Jakubem. Jakub to jest przyrodni brat Jezusa. Był przewodcą zboru w Jerozolimie, o tym czytamy w Dziejach Apostolskich. Ale Łukasz nic nie wspomina o pozostałych apostołach. I jak szukałem informacji, to są dwie wersje. Albo już nie żyli, albo byli na jakichś wojażach misyjnych w innych miejscach, dlatego ich nie ma na tym spotkaniu, ale pojawiają się starsi, co pokazuje, że to spotkanie z Pawłem było bardzo ważne. I Paweł, jak to miał w zwyczaju, opowiada, jak Bóg działa wśród pogan. Podobną sytuację mamy w 15 rozdziale, kiedy Paweł pojawia się w Jerozolimie na tak zwanym Soborze Jerozolimskim. Również tam mówi, że Bóg działa wśród pogan. I również Jakub, który jest obecny na tym zdarzeniu, wtedy w 15 rozdziale, i to było mniej więcej 7-8 lat wcześniej, to tak sobie można popatrzeć, jak sobie popatrzymy, wtedy wypowiada Jakub takie słowa. To jest 15 rozdział 19. Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych, przez bałwany, od nierządu, od tego zadławione i od krwi. Efektem tamtego spotkania są zalecenia, żeby poganie nawróceni unikali pewnych rzeczy. I to mamy potwierdzenie też w naszym tekście, w 25 wersecie, że takie listy zostały wysłane. Jak widzimy, owszem, wszyscy chwalą Boga, ale to napięcie właściwie w tym samym wersecie pojawia się, że od razu mówią, że Pawle, wszyscy mówią, że ty uczysz, żeby nie przestrzegać Mojżesza, że zakon jest niewłaściwy. Zobaczcie, że wtedy było inne podejście, po 6-7 latach, z uwagi właśnie na te napięcia, które się pojawiają, już jest trochę inne. I postanawiają, mówią: Pawle, zrób coś, żeby ostudzić te nastroje. Zrób to, co ci mówimy, że szanujesz zwyczaje żydowskie, pokaż, że jesteś prawdziwym Żydem. I czytając ten tekst, zastanawiałem sobie dwa pytania. Po pierwsze, czy Paweł na pewno nauczał w ten sposób, że zwyczaje, że zakon jest zły? To pierwsze. I czy zabraniał tych zwyczajów przestrzegania? A drugie pytanie, dlaczego zbór dał taką radę Pawłowi? I co do pierwszego tego pytania, to warto sobie, myślę, zajrzeć do listu do Galacjan, bo on jest pisany też w trakcie, z tego co sprawdziłem, w trakcie trzeciej podróży misyjnej i to jest tuż przed właśnie pojawieniem się Pawła w Jerozolimie. I Paweł tam nawróconym Żydom tłumaczy istotę usprawiedliwienia. Pokazuje im, na czym powinni polegać, że wiara jest istotna. Zachęcam do przeczytania listu do Galacjan. My go jako mężczyźni przerobiliśmy na grupie, więc zachęcam sobie przeczytać. I przygotowałem takie fragmenty, żebyście zobaczyli, jak Paweł naucza właśnie o tym zakonie, o zwyczajach, więc otwórzcie, jeżeli ktoś ma Biblię, list do Galacjan, a jak nie, to będzie pewno wyświetlone. Drugi rozdział, 15 werset, czytamy tak. My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, ale tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa. Nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Trzeci rozdział od 10 wersetu. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. A że przez zakon nikt nie staje się usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Ale aby błogosławieństwo abrahamowe przyszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. I podsumowanie tego w 5 rozdziale od 1 wersetu. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, powiada wam, jeśli dacie się obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski, albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Paweł wskazuje, że wiara jest istotna. Nie przestrzeganie zakonu, ale wiara, pokładanie nadziei w zakonie powoduje odłączenie nas od Chrystusa. I ważne jest to, że Paweł nie mówi, że zakon jest zły. Paweł mówi, że poleganie na zakonie jest złe. To jest bardzo istotne. Patrzymy na ten sam zakon w różny sposób te osoby patrzyły. Jedne widziały w nim swój ratunek, drugie patrzyły, że tylko Chrystus może je ratować. I Paweł, tak sobie zapisałem, Paweł wskazując na Chrystusa zdaje się mówić, nie przestrzeganie zakonu czy religijne życie ma znaczenie, ale przemienione życie, które ma być potwierdzeniem tego, że wierzysz. Powtórzę ten werset z Galacjan. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Czy Paweł odciąga ludzi od zakonu, od zwyczajów? Nie, on je po prostu pokazuje, jak do nich należy podchodzić. Że istotą jest zbawcza śmierć Chrystusa na krzyżu. I drugie pytanie, dlaczego takie zalecenia dali Pawłowi członkowie zboru w Jerozolimie? Myślę, że dlatego, że tam było dużo nawróconych Żydów i chcieli im pokazać, że Paweł nie lekceważy postanowień Bożych. Chcieli, żeby te napięcia, które są, trochę uśmierzyć. Chcieli też ponadto, żeby Sanhedryn mógł, żeby nie oskarżał chrześcijaństwa, że jest sektą i żeby nie było jakichś napięć, które się, jak później czytam w kolejnych rozdziałach, pojawiają. I bracia proponują rozwiązanie. pokaż, Pawle, że szanujesz zwyczaje żydowskie i przestrzegasz zakonu. To jest 24 werset. Aby nie wzbudzać wśród Żydów niepokojów. Taki jest ich cel. I mówią w 25 wersecie o tym, że oni wysłali listy do pogan, które nie nakładają na nich obowiązku, tylko zalecenia. Tak jakby powiedzieli, zobacz Pawle, my na pogan, którzy się nawrócili, nie narzucaliśmy żadnych dodatkowych nakazów, daliśmy im zalecenia, żeby się wystrzegali tam zadławionego mięsa, żeby nierządu nie uprawiali, tego, co jest poświęcone bałwanom, więc ty też pokaż, że że jesteś Żydem, że przestrzegasz zakonu, że zwyczaje nie są ci obce. Minęło 7-8 lat, już jest inne podejście tego zboru jerozolimskiego. I co ciekawe, Paweł poddaje się temu. Mówi, okej, nie dyskutuje, wyraża szacunek. Myślę, co do starszych zboru. Mówi, dobrze, skoro tak powiedzieliście, tak zrobię. Ciekawym jest to taka dygresja mała, że tak jak mówiłem, Paweł w swoich listach mówił, że zbierał dary dla zboru jerozolimskiego, a w całym tym fragmencie nic nie ma o tych darach. Pojawia się ta zmianka dopiero w 24 rozdziale, kiedy Paweł tłumaczy się, broni się przed namiestnikiem Feliksem, to wtedy mówi, po wielu latach przybyłem, aby narodowi memu przynieść jałmużny. On miał te dary, ale w tym momencie w ogóle Łukasz pomija ten fakt. To też wydaje się, że to taka sytuacja, nie chcą budować napięć, mówiąc, zobaczcie, zebraliśmy zbory te, ze wsi do wielkiej stolicy przynosimy wam dary. Nie chcę tego ukazywać, nie chcę, żeby to było na pierwszym miejscu i nie wspomina o tym właściwie. Cały ten fragment, gdzie Paweł się szczycił tym, że zbory zbierały pieniądze na Jerozolimę. Bo tam były pewne, kiedy mieli wszystko, sprzedawali razem, to później okazało się, że nie było na utrzymanie, więc te jałmużny, te dary były zbierane. A tutaj Łukasz to pomija. Myślę, że z premedytacją pewności nie mam, ale tak z tego czytam to, że jest. I w 26 wersecie czytamy, że Paweł spełniając śluby, przyjmując te śluby, pokazuje, że on jest Żydem. Że zwyczaje nie są mu obce i to, że będzie miał, tak jak i pozostali, być może ogoloną głowę, to będzie widocznym takim obrazem tego, że złożonego ślubu Naziratu, to o tym jak chcecie poczytać więcej, to odsyłam do Księgi Liczb, dzisiaj się nie będziemy na tym skupiać, ale to pokazuje, że Paweł chce być posłuszny starszym, że nie chce wzbudzać jakichś zamieszek, nie chce udowadniać swojej racji, że w zakonie, czy w prawie mojżeszowym, czy w zwyczajach nie należy pokładać jakiejś nadziei tylko w Chrystusie, przystaje, żeby pewne rzeczy załagodzić. I co ciekawe, Pawłowi te obrzędy nie są obce. O tym też czytamy w 18 rozdziale. Paweł, będąc w Syrii, jest zapisane tak, a Paweł przebywał tam jeszcze dłuższy czas, po czym pożegnawszy się z braćmi, odpłynął do Syrii, a wraz z nim Pryscyla i Akwila, a w Kancherychach dał ostrzyc głowę, bo uczynił śluby. Czyli te rzeczy nie były Pawłowi obce, takie zwyczaje żydowskie. W jego pobożności były czymś naturalnym, więc on przystaje do tego, co mówią starsi w zborze w Jerozolimie i postanawia przyjąć te... Dlaczego Paweł tak czyni? Skoro był taki, tutaj czytaliśmy w Galacjan, był taki bezkompromisowy, wskazywał na Chrystusa, mówił, że zakon nie ma znaczenia, że tylko w Chrystusie jest zbawienie i usprawiedliwienie, że jeżeli polegasz na zakonie, to jesteś odłączony od Chrystusa, jeżeli chcesz polegać na zakonie, to musisz wypełnić cały zakon, a tu pokazuje, że to nie jest mu obce. Dlaczego tak robi? Nie wiem, czy pamiętacie, że były też takie z Pawłem sytuacje, że jednego ucznia kazał obrzezać, drugiego nie obrzezać. Tam chodzi o Tymoteusza i Tytusa. Przecież w obrzezaniu nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego tak Paweł robił? I tu zachęcam do otworzenia sobie pierwszego listu do Koryntian. I myślę, że tu jest właśnie pokazana, dlaczego Paweł tak robi. I ten list też, co ciekawe, jest napisany przed wizytą w Jerozolimie. I w pierwszym liście do Koryntian Paweł pokazuje taką swoje podejście do nazwijmy to, do chrześcijaństwa, do nauczania i do troski o innych braci. Dziewiąty rozdział pierwszego listu do Koryntian, czytamy tak. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się niewolę wszystkim, aby jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jak Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakbym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem. Aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakbym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym. Aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby pozyskać słabych. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Tu pokazuje Paweł, jakimi pobudkami się kieruje. Co dla niego jest najważniejsze? Kieruje się troską o grzeszników. Jego celem jest zwiastowanie Ewangelii i ma taką postawę, że jest w stanie zrezygnować z pewnych swoich racji, jeżeli one nie są sprzeczne z Biblią. Nie chce udowadniać swoich racji, że on ma rację, po to, żeby nie było problemu dla głoszenia Ewangelii. Woli przegrać dyskusję, odnoszę wrażenie, ale wygrać człowieka. To jest jego, tak myślę, ten list do Koryntian pokazuje ten fragment, jaka jest jego postawa wobec ludzi. Zbliżając się do końca, Paweł jest świadomy swojej misji, co ma do zrobienia. Paweł wie, co go czeka, co go spotka, ale jest gotów ponieść ofiarę po to, żeby móc zwiastować Ewangelię. Jest gotów podporządkować się starszym, zarządcom, można powiedzieć, aby pokazać, że miłuje bliźnich. Nie chce wzbudzać jakiś zamieszek, nie chce zgorszyć nikogo. Pokazuje swoją pokorę i stawia na dobro innych przed swoim. Wydaje się, że Paweł widzi więcej. Nie patrzy przez tą dziurkę, ale patrzy dużo szerzej i widzi dużo więcej. Dlaczego tak się dzieje? Zobaczmy, że dzisiejszy świat też nas tego uczy, że nie mamy patrzeć na bliźnich, ale mamy walczyć i udowadniać swoje racje. I możemy do tego użyć wszelkich środków, żeby udowodnić swoje racje. Mamy pokazać, że to my jesteśmy górą. I zobaczcie, że w dzisiejszych czasach pokora i służenie innym jest odbierana jako słabość. Całkiem inaczej niż uczy nas Chrystus. Jakie jest na to rozwiązanie? Myślę, że warto popatrzeć na Pawła jako na naśladowcę Jezusa. Ładnie by ktoś powiedział, że to taka paralela, porównanie, ale to jest... Paweł naśladuje mistrza Jezusa. I u Jezusa widzimy dokładnie te same rzeczy, że Pan Jezus, mimo tego, że był Bogiem, pokazuje posłuszeństwo swojemu Ojcu i przychodzi na świat. Pomimo tego, że świat, który stworzył, powinien mu służyć, on przychodzi, przyjmuje postać człowieka, żyje tu, pokazuje, jak należy żyć, że nic mu nie jest obce poza grzechem i że wie, co każdego z nas spotyka tutaj na świecie. I pokazuje, że mimo, że wie, że idzie na krzyż i dla niektórych jest, w cudzysłowie, przegrywem, bo umiera, tak naprawdę zwycięża. To niesamowite. I podobne rzeczy widzimy u Pawła, że jest posłuszny swojemu mistrzowi. Warto przeczytać tu, myślę, list do Filipian, drugi rozdział, kiedy czytamy tak. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobnym ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Amen. Pan Jezus nazywa siebie drogą, prawdą i życiem. Mówi o sobie, że jest drogą, bo tylko do Niego możemy przyjść, przez Niego możemy przyjść do Ojca. Mówi o sobie, że jest prawdą, bo to On daje właściwe zrozumienie. Nie żeby patrzeć przez tą dziurkę od klucza, nie żeby patrzeć na tą szóstkę czy dziewiątkę i wykłócać się. On daje prawdziwą prawdę. I On też mówi o sobie, że jest życiem, że w Nim mamy rozwiązanie naszych wszystkich rzeczy, które nas spotykają w tym świecie. To społeczność z Nim powoduje, że możemy widzieć więcej, nie tylko tam jakieś obrazy, a resztę sobie dopisywać. I Paweł właśnie dzięki tej bliższej społeczności z Jezusem widzi po prostu więcej. Nie widzi, tak jak mówię, przez dziurkę, tylko widzi tak jakby przez otwarte drzwi. I tu na koniec fragment z Ewangelii Jana, 10 rozdział od 7 wersetu. Wtedy Jezus znowu powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu tu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwiska znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać, wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz, dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Zachęcam każdego z nas, aby ta bliższa społeczność z Chrystusem, który oddał za nas życie i jest tym dobrym pasterzem, spowodowała, żebyśmy widzieli więcej. Żebyśmy nie upierali się przy swoim, ale mieli to właściwe poznanie. Tylko społeczność z żywym Bogiem daje taką możliwość. Zachęcam do powstania, do modlitwy. Jeżeli chcecie coś powiedzieć Bogu, to myślę, że to jest dobry czas.